poza schematem.
Dzień dobry, witam Państwa. Aleksandra Sudolska w audycji Poza Schematem. Dzisiaj moim gościem będzie James Baer, właściciel agencji kreatywnej AdFather, wykładowca na różnych uczelniach. Wykładasz marketing, prawda?
Tak, kilka przedmiotów związanych z marketingiem, głównie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w Kolegium Da Vinci i też od kolejnego semestru na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Zaprosiłam do nas Jamesa, ponieważ ostatnio miałam przyjemność, chociaż to była wątpliwa przyjemność jednak ze względu na temat, ale wiem, że to było bardzo ważne i bardzo uświadamiające, żeby to zobaczyć. Miałam przyjemność obejrzeć prezentację twoją, która zdaje się wygrała konkurs podczas dużej konferencji marketingowej. I ta prezentacja w sposób nieoczywisty traktowała o marketingu, prawda?
Tak, ta prezentacja wygrała głosami publiczności, bo tak to się odbywa na konferencji I Love Social Media, nagrodę główną, czyli pierwsze miejsce. Różnica była taka w stosunku do innych prezentacji, że te pozostałe bardzo profesjonalne, ciekawie przygotowane, ale one były o narzędziach marketingowych. One były o tym, jak możemy mieć większe zasięgi, zdobywać więcej aktywności i tak dalej. Natomiast moja prezentacja poruszała temat społeczny i dotyczyła pokolenia wychowanego w mediach społecznościowych i też dzieci, które teraz się w tych mediach społecznościowych wychowują, ponieważ pierwsze to jest to pokolenie, które jest już dorosłe i ono całe swoje dzieciństwo mogło obserwować też aktywność swoich rodziców w mediach społecznościowych, a drugie to są te dzieci, które są aktualnie w tych mediach społecznościowych wychowywani. My tak naprawdę jakby jesteśmy, ja jeszcze nie, ale jesteśmy rodzicami, którzy też w tych mediach społecznościowych są wychowywani i dalej to przekazują.
No właśnie, James, użyłam takiego słowa, że wątpliwą przyjemność, ponieważ muszę przyznać, że z każdą minutą oglądania tej prezentacji robiło mi się coraz ciężej na klatce piersiowej, bo wiem, że ten temat jest ważny, wciąż się o nim, moim zdaniem, mówi za mało. Rodzice są zostawieni, żeby podejmować decyzje na własną rękę, chociaż tak jak rząd Australii teraz wprowadził zmiany dotyczące tego, nie wiem, czy się Państwo już z tą informacją spotkali, że w Australii social media będą dostępne dla młodzieży od 16 roku życia, prawda?
Tak.
I dlatego chciałam, żebyś nam dzisiaj opowiedział trochę więcej o tym.
Takie projekty też już się pojawiły w Europie, na razie w formie rekomendacji, ale kraje skandynawskie, głośno było tego lata, że w Danii między innymi szkoły sugerowały dyrektorom, żeby zabronić dzieciom w ogóle korzystania z mediów społecznych, w ogóle z telefonów w trakcie przebywania w szkole ze względu na rozproszenie, jakie to generuje. No i jakby taką główną statystyką, która wzbudziła największe poruszenia, jest najprostsza tak naprawdę do zrozumienia, jest to, że dzieci aktualnie średnio spędzają 5 godzin i 36 minut dziennie, będąc online. No i ja to po prostu policzyłem, ale bardzo dokładnie, na zasadzie takiej nawet, jaki mamy wiek emerytalny i tak dalej, że jeżeli dziewczynka albo chłopiec, ale akurat na przykładzie dziewczynki to opowiadałem na konferencji, w wieku 11 lat rozpocznie swoją jakby aktywność online, a wiemy, że dzieci to często szybko zaczynają, jeszcze szybciej, to w wieku 82 lat, bo to jest średnia wieku kobiet w Polsce, więc zakładamy, że ta dziewczynka dożyje tych 82 lat, to przez te 71 lat ona będzie 24 lata spała, a 16 lat spędzi online. I tylko 20 lat też jej pozostanie na aktywności takie jak rodzina i przyjaciele. Ona spędzi więcej online niż w ciągu tego swojego życia będzie w pracy, bo nie liczę tego, że po prostu nie powinniśmy pracować weekendy i tak dalej. To jeżeli 16 lat naszego życia w ciągu 71 spędzimy online, to jest jakby ogromny czas.
Trochę życie nas omija, prawda?
Życie nas omija, albo można powiedzieć, że to życie jest trochę inne, bo ja pamiętam mojej świętej pamięci, dziadkowie zawsze mieli włączony telewizor w domu. No i można też powiedzieć, że ta ich uwaga była w jakiś sposób rozproszona, że też jakby oglądali różne informacje, ale jednak, kiedy my oglądaliśmy telewizję, to nasi rodzice mieli jakąkolwiek kontrolę nad tym, co tam wyświetlamy, oglądamy, jakby tego nie nazwać. Dlaczego media społecznościowe są dla nas zagrożeniem, a tak naprawdę zagrożeniem dla dzieci? Bo one w przeciwieństwie do telewizji, którą jak my oglądaliśmy, kiedy byliśmy dziećmi, są zaprojektowane tak naprawdę w taki sposób, żebyśmy się od nich uzależniali. No i w przypadku mediów społecznościowych nasz mózg otrzymuje tak zwane nagrody w postaci komentarzy, lajków, bo kiedy wyczekujemy takiej pozytywnej reakcji, w części, jak to mówią biolodzy, układu limbicznego naszego mózgu, wydziela się dopamina.
No przyznam, że jest mi to znane odczucie.
I my odczuwamy przyjemność. No właśnie, jest to przyjemność. To jest prosty schemat. Na początku wystarczy nam mała dawka tej przyjemności, no ale z czasem potrzebujemy jakby coraz więcej, coraz więcej. No i biolodzy pokazują, że w naszym mózgu dzieje się dokładnie to samo, co w przypadku gier hazardowych. No czyli jakby pozwalamy na to, żeby nasze dziecko uzależniało się od mediów społecznościowych, bo już nie mówię o nas. To jest jakby my jesteśmy dorośli. To jest nasza świadoma decyzja, jak wiele innych, jak właśnie spożywanie alkoholu, pójście do kasyna i wszystkie inne legalne używki. Natomiast dziecko nie ma tej świadomości, co jest dobre, co nie jest dobre, a do tego jeśli dajemy mu dostęp, no i na to pozwalamy, no to robimy mu wielką krzywdę. I o tej krzywdzie też wspominał taki amerykański psycholog społeczny i wykładowca na Uniwersytecie Nowojorskim. On się nazywa Jonathan Haidt. I ostatnio bardzo wiele mediów w Polsce cytuje jego książkę, która się nazywa Pokolenie Lęku. Haidt zwrócił uwagę na to, że dzisiejszy świat nie pozwala dzieciom na taki ucieleśniony kontakt z rzeczywistością, że nie pozwala na doświadczanie czegoś istniejącego, że w świecie wirtualnym nie komunikujemy się ze sobą w tym samym czasie, że to jest rozproszone, że w świecie realnym nie da się rozmawiać z kilkuset osobami naraz. No i przede wszystkim Haidt badał wpływ tej technologii, kultury i wychowania na ludzi urodzonych między 1995 a 2010 rokiem i w tej grupie zauważył jakby zwiększenie lęków, stanów depresyjnych, poczucia bezsensu życia. No i postawił tezę wynikającą z jego badań, że jakby po pierwsze głównym źródłem takiego stanu rzeczy jest zmiana z zwykłych telefonów na smartfony, które stały się takim portalem do sztucznego świata, w którym to dziecko się nie może prawidłowo rozwijać. A po drugie, Haidt opowiadając o takim eksperymencie, który się nazywał Biosfera 2. I on jest ciekawym porównaniem, bo Biosfera 2 to był taki eksperyment NASA pod koniec lat 80. na pustyni w Arizonie i stworzyli tam takie miejsce pod kloszem, taką biosferę, która miała być symulacją życia na innej planecie dla ludzi. No i to im nie wyszło. I zastanawiali się, dlaczego im to nie wyszło. Nie wyszło im to z tego względu, że drzewa nie produkowały tlenu, bo szybko rosły i równie szybko upadały. I okazało się, że po prostu projektanci nie wzięli pod uwagę tego, że nie było wewnątrz wiatru. No i te drzewa upadały. I było pytanie, no ale po co wiatr drzewom w rozwoju? Wiatr był potrzebny drzewom na etapie ich wzrostu, ponieważ je wyginał i był dla nich naturalnym stresorem. I te drzewa w takiej wczesnej fazie życia nie miały tego naturalnego stresora i nie wyrosły na takie silne, dojrzałe drzewa. No i Haidt to podaje jako metaforę. Jak się można domyśleć, chodzi o nasze dzieci i o to, że one też potrzebują tych naturalnych stresorów. No więc drugim jakby elementem byli nadopiekuńczy rodzice obok social mediów.
Właśnie, to jest bardzo również trudny dla mnie aspekt, ponieważ sama jestem matką 6-latka i wiadomo, należy do matek milenialsek, która po prostu by przychyliła nieba i zrobiła wszystko i po prostu otoczyła absolutnym bezpieczeństwem i komfortem swoje dziecko. Więc to jest coś, z czym na pewno muszę wewnętrznie dealować, żeby tego nie robić po prostu i zdaję sobie z tego sprawę.
Wiesz, ja na przykład bardzo chcę mieć w przyszłości dzieci, nie mam ich aktualnie, więc zawsze mówienie z takiej pozycji kogoś, jak ja bym zrobił, jest dużo prostsze niż bycie tym rodzicem. Natomiast z kolei wyszedłem z założenia, że no nie trzeba być ojcem, żeby być pediatrą, nie trzeba być ojcem, żeby być nauczycielem, więc nie trzeba być ojcem, żeby na podstawie badań móc mówić o tym, jaką szkodę robią media społecznościowe dzieciom. Więc ja absolutnie o tym wychowaniu nie chcę opowiadać, bo nie jestem tutaj w tej dziedzinie ekspertem, czy nie mam wiedzy może bardziej. Natomiast jeśli chodzi o te media społecznościowe, no to ja też na konferencji powiedziałem, że ja nie mówiłem tego wszystkiego po to, żeby powiedzieć, że my powinniśmy zlikwidować media społecznościowe. Jakby ja głównie zarabiam na co dzień na funkcjonowaniu marketingu online i moja firma na tym głównie zarabia. I to jest też jakby taki przemysł i już takie narzędzie reklamy, że my tego nie zlikwidujemy. Już ten krok poszedł za daleko. Natomiast my, mówię my jako moja branża, jako branża kreatywna, na pewno mamy wpływ na to, jakie treści tam się pojawiają. Na pewno możemy namawiać naszych klientów na to, że oni też mogą zrobić dobry CSR albo nawet swój dobry wizerunek po prostu, jeśli zainwestują w edukacyjne treści, jeśli te treści będą jakościowe, jeśli nie będziemy sprzedawać tam po prostu głupoty, tandety, tylko w jakiś sposób te dzieci wyjdą no, bogatsze o coś. Jeśli już mają spędzić tam 16 lat życia, to niech to będzie wartościowy czas. No i są takie przykłady. W Danii na przykład tacy panowie Kokendorf i Nielsen z Urzędu Geodezyjnego w 2014 roku, 10 lat temu, to byli prekursorzy tacy w skali 1:1, odwzorowali jakby grę Minecraft, w grze Minecraft cały swój kraj, czyli całą Danię w skali 1:1. No i dzieci grając w tę grę jakby uczyły się tak nie wprost geografii. No i znowu, co uczyło nie wprost moje pokolenie, nasze pokolenie. Więc no, ja mówię, że to były bajki Disneya. Bajki Disneya, które uczyły nas nie wprost o wielu takich bardzo ważnych życiowych aspektach, o miłości, o przyjaźni, o równości, o tym, że wygląd nie jest najważniejszy, czy Mulan, o tym, że płeć nie wyznacza tego, jakby jakie mamy możliwości. Albo po Król Lwie ja się zacząłem zastanawiać nad tym, że ja kiedyś umrę, a miałem 5-6 lat, jak oglądałem na wideo. Natomiast no, to były takie wartościowe treści. Teraz fajnie by było, gdybyśmy my odnaleźli w naszej branży z naszymi klientami jakieś takie motywacje do tego, żeby również te wartościowe treści tworzyć, podawać i oczywiście robić na tym interes, bo wiele firm no, robi interes na marketingu, ale żeby to było z korzyścią dla tego pokolenia. No i uważam też, że są potrzebne jakieś zmiany systemowe na pewno. Właśnie ty wspomniałaś o Australii, ja powiedziałem o Skandynawii. Jakby dlaczego nie Polska i dlaczego nie możemy wziąć pod lupę tego, że 8 na 10 nastolatków w badaniu Fundacji Unaweza przyznaje, że miało media społecznościowe przed 13 rokiem życia. Przed 13 rokiem życia, który jakby jest określony w regulaminie TikToka, Facebooka, Instagrama jako ten wiek graniczny. A dlaczego 13 lat? Ja ostatnio też się nad tym zastanawiałem i ktoś mi powiedział, że 13 lat dlatego, że w regulaminie pierwszych mailingów w Stanach Zjednoczonych wiekiem granicznym było po prostu 13 lat i ten Facebook też stwierdził, dobra, to my też damy 13 lat. To nie jest poparte jakby tym, że dziecko w wieku 13 lat się odpowiednio rozwija, żeby dać mu dostęp do wideo z... Wiesz, ten fit też jest taki, że my go przerzucamy i stajemy się obojętni na to, że widzimy pieska, kotka, a za chwilę dziecko bez nogi jakby na wojnie, nie? No i lecimy dalej i po prostu jakby już nie potrafimy odróżnić tego, co jest tym realnym światem od tego, co jest tym światem wykreowanym.
Poza schematem. Wejdę ci teraz w słowo, bo muszę przyznać, że na fali twojej prezentacji postanowiłam zrobić własne badanie. I kiedy przyjechała do mnie moja chrześnica 13-letnia z koleżanką, zapytałam się ich, jak to jest z tymi social mediami? Czy my dorośli przesadzamy, czy po prostu się czepiamy, czy to rzeczywiście one czują, że to stanowi jakieś dla nich zagrożenie? No i obie wypowiedziały się w taki sposób, który rzeczywiście nie zostawia złudzeń. Jedna z nich powiedziała, że jest wdzięczna swoim rodzicom, że jej zabraniali korzystania z social mediów i TikToka, chociaż w tamtym okresie nienawidziła swojej mamy i przeklinała ją. A druga powiedziała, że ma swoim rodzicom za złe, że dopuścili ją i że mogła korzystać z tych mediów. Także rzeczywiście chyba same widzą ten wpływ, jaki to na nich ma. Ale potem jeszcze dodały, kiedy zapytałam się ich, czy po prostu mogłyby z tego nie korzystać, powiedziały, że nie, bo to je wyklucza. Bo kiedy tam pojawia się jakiś trend, to w momencie, w którym one go nie znają, zostają wykluczone. Ja mówię, że hola, jaki trend, jakby, jaki to jest trend, który może być wykluczający? Wiesz, nawet nie miałam pojęcia, myślałam, że to jakiś trend a propos jakiegoś ubioru czy coś, ale okazało się, że tam na przykład pojawia się jakieś słowo, jak czemu, które jest nominowane chyba do Młodzieżowych Słów Roku, tego roku, takie czemu pisane przez uzamknięte. I kiedy przychodzisz do szkoły i wszyscy do ciebie mówią czemu, komu, czemu, a ty nie wiesz, o co chodzi, to jeśli, nawet one same użyły takiego słownictwa, jeśli nie posiadasz umiejętności społecznych i nie jesteś do przodu komunikacyjnie, to cię wyklucza i spycha na margines. Więc musisz być na bieżąco. I to mi pokazało, że naprawdę to jest duży problem, który dostrzega nawet młodzież i one same powiedziały, że naprawdę wolałyby, żeby to nie istniało, ale też nie widzą opcji, żeby w tym nie uczestniczyć.
No a ty widzisz opcję, przepraszam, że pytaniem na pytanie, ale widzisz opcję, żeby nie uczestniczyć? No. Żeby jakby, wiesz, nie, nawet już nie mówię o trendach, bo dla nas to nie chodzi o trendy, chodzi również o bycie na bieżąco i to nie tylko bycie na bieżąco jakby z tym, jak żyją ludzie na świecie, ale nawet bycie na bieżąco z tym, co się dzieje w naszym mieście, nie?
Niestety nie widzę opcji, bo też mam wrażenie, żeby mnie to wykluczyło po prostu, że w momencie, w którym robisz jakieś rzeczy, działasz, chcesz, żeby twoje inicjatywy były widoczne, no to musisz brać w tym udział zdecydowanie. Czasem wolałabym nie musieć.
No dlatego ja nie wychodzę z założenia, że media społecznościowe są złe i że musimy teraz je usuwać, tak jak powiedziałem, tylko po prostu zwróćmy uwagę na to, jakiej jakości są te media społecznościowe. Bo jakby, jak sama nazwa wskazuje, to są media społecznościowe. My tam jesteśmy cenzurowani, ograniczani. Pojawia się wiele zagrożeń, takich jak deepfake'i, fake newsy i tak dalej, i tak dalej. Ale no jakby my je nadal kreujemy. I też znowu raport Fundacji Unaweza, który no, według mnie jest mocno przerażający, pokazuje, że połowa uczniów doświadcza hejtu w sieci i z tego ponad 40% przypadków zaznacza, że hejt dotyczy wyglądu fizycznego. Więc jakby naprawdę jest... Zresztą cały internet to jest problem, bo też jakby można znaleźć statystyki o tym, że 1/5 nastolatków ogląda filmy pornograficzne. I teraz jeśli 1/5 nastolatków idzie w tym kierunku, no to powoduje kolejne zaburzenia i tak dalej, i tak dalej.
To nie są dobre wnioski, ale mam nadzieję, że uwrażliwią nas i naszych słuchaczy na to, co my możemy zrobić. I tak naprawdę poświęcając swój czas, dając uważność i uświadamiając swoje dzieci, jesteśmy w stanie chociaż trochę...
Może nie zakazujmy im, tylko jakby spróbujmy ich pokierować w tym. Jakby dokładnie. Zakazy nie są dobre. Nam zakazywano picia alkoholu, kiedy nie mieliśmy lat 18 i piliśmy. I jakby kiedy ktoś ci mówi nie pal, to chcesz spróbować, bo chcesz wiedzieć, dlaczego ci tego zakazują, skoro dorośli to robią. Więc jakby spróbujmy zrobić to tak, żebyśmy my byli świadomi tego, co nasze dzieci robią w mediach społecznościowych.
Dokładnie. I bardzo się cieszę, że agencje marketingowe, takie jak twoja, podejmują tematy społeczne i starają się uświadamiać w taki sposób, że to wy macie wpływ na to, czego my jesteśmy odbiorcami tak naprawdę i nasze dzieci. Dziękuję ci bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie.
Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję ci za tę rozmowę. Moim gościem był James Bear. Ja nazywam się Aleksandra Sudolska. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
Poza schematem.